Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Podobnie kłaniają się państwo realizujący naszą audycję Rafał Polacki i pracujący przed mikrofonami
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z państwem do godziny 20. Co czeka nas właśnie o tej porze? Będziemy mówić o piłce ręcznej, o tym, że szczypiorniści Ostrowi są bardzo bliscy awansu do elity szczypiorniaka w naszym kraju, bo zagrają w barażowym meczu awans do Superligi PGNiG z ekipą Legionowi. Jak przygotowują się do tego w ostrowskim klubie? O tym będzie także w naszej audycji. Później zajrzymy do klubu, który no tym razem jeszcze nie ma szans na walkę o Superligę, ale z pewnością ma takie ambicje. Mowa o poznańskim Grunwaldzie. Porozmawiamy z trenerem tej ekipy Rafałem Walczakiem. Później zajrzymy do koszykarskiego Leszna, a dokładniej do pierwszoligowej ekipy męskiej koszykówki tamtejszej Polonii. Będziemy rozmawiać, jak to w okresie pandemii, w trudnych sytuacjach, które czasami i dla indywidualnych sportowców, i dla klubów sportowych. Porozmawiamy, jak to funkcjonuje stypendialnie i dotacyjnie w poznańskim sporcie. To będzie spotkanie z szefową sportu w poznańskim magistracie Ewą Bąk. Będzie także o tenisie, o imprezach biegowych w naszym regionie, a także o planowanej bokserskiej gali. W jaki sposób? Warto posłuchać, będąc z nami do godziny 20. Niedziela, 26 dzień kwietnia, skrót informacji agencyjnych.
A kolejny dzień to kolejna odwołana impreza. Tym razem padło na tenisowy turniej WTA Premier w Berlinie. Impreza miała powrócić do kalendarza po 12 latach przerwy, ale ten powrót opóźni się co najmniej o rok. Z kolei organizatorzy wielkoszlemowego US Open zastanawiają się nad przeniesieniem turnieju na korty w Indian Wells. W Nowym Jorku jest bowiem ognisko epidemii. Słowak Wiktor Gazik triumfował w trzecim turnieju szachowego internetowego Pucharu Polski i wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej. Gazik wygrał z dorobkiem 11,5 punktu. Za 18-letnim Słowakiem sklasyfikowani zostali Mirosław Lewicki, Piotr Piesik, Igor Janik i Maciej Klekowski. Ostatni turniej internetowego Pucharu Polski 9 maja. Jak informują norweskie media, Martin Sundby ma wypaść z reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich. To efekt uszczuplenia kadry z powodów problemów finansowych wywołanych pandemią koronawirusa, ale też pokłosie nieudanego poprzedniego sezonu, kiedy w Pucharze Świata Sundby ukończył go na 25. miejscu. Robert Kubica nie ukończył z kolei 24-godzinnego wirtualnego wyścigu samochodowego na torze Nürburgring. Polak startował w zespole Orlen Team Targa i w połowie wyścigu wypadł z toru. Na szczęście wirtualne wypadki nie powodują realnych obrażeń.
Na zegarze 8 minut po godzinie 19. Sport i muzyka. Muzyka i sport na antenie Polskiego Radia Poznań, czyli audycja w sportowym rytmie do godziny 20. Muzycznie tę godzinę rozpoczyna Bonnie Tyler.
Across the
11,5 minuty po godzinie 19 to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Po wycofaniu się Nielby Wągrowiec z walki o Superligę piłkarzy ręcznych w grze o awans pozostała jeszcze jedna wielkopolska ekipa, to KPR Ostrowia. Czy drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego powalczy z Legionowią w dwumeczu? O tym.
Żadne decyzje wiążące co do terminu, co do samej formuły rozegrania tego spotkania nie ma na dzień dzisiejszy. Związek czeka również na wytyczne Ministerstwa Zdrowia odnośnie organizowania jakichkolwiek zawodów sportowych. Nie ma w tym temacie jeszcze żadnych decyzji, także termin jest nieznany. No my póki co czekamy na termin, trenujemy, można powiedzieć, indywidualnie. Chłopacy, wszyscy zawodnicy mają rozpisane treningi, bardziej bym powiedział pod kątem takim motorycznym. No cały czas trzymają formę i my się przygotowujemy w każdym bądź razie do tego meczu.
Panie prezesie, można powiedzieć, że trochę niespodziewanie staliecie przed naprawdę bardzo dużą szansą na awans do tej Superligi, no bo jednak umówmy się, przed sezonem pewnie nie byliście faworytem takim murowanym do tego, żeby awansować. Wiemy, w jakich okolicznościach ta faza zasadnicza się zakończyła i teraz podstawowe pytanie, czy wy jesteście gotowi na to, żeby w przyszłym sezonie ewentualnie w tej Superlidze zagrać?
To znaczy powiem tak, w tym tygodniu w poniedziałek odbyło się spotkanie z władzami miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z góry zaznaczę, że nie padły oczywiście żadne deklaracje, natomiast wspólnie ustaliliśmy, że do tych rozgrywek barażowych podejdziemy, zdając sobie oczywiście sprawę z tego, że klub Legionowa jest bardzo mocnym zespołem i będzie nam niezmiernie ciężko wygrać. Niemniej jednak do tych baraży podejdziemy, będziemy chcieli rozegrać, a w przypadku, kiedy to klub Piłki Ostrowia okazałby się zwycięzcą, no będziemy rozmawiać dalej z władzami miasta i zobaczymy wówczas, jakie zapadną decyzje. My oczywiście wniosek licencyjny do PGNiG do końca kwietnia złożymy, natomiast nie jest to obligujące do tego, aby wystąpić faktycznie w Superlidze, bo jeśli okazałoby się, że nie damy rady uzbierać tych 2 milionów złotych, no to pewnie wtedy będziemy musieli wycofać się i zagrać w pierwszej lidze. Natomiast no dzisiaj nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, po meczach, jeśli udałoby nam się tą pierwszą ligę wygrać, wtedy na pewno dojdzie do kolejnego spotkania z władzami miasta, które są, no powiem tutaj, no niezmiernie przychylnie nastawieni na piłkę ręczną w Ostrowie, biorąc pod uwagę, że w naszym klubie są sami wychowankowie z Ostrowa, więc to jest tym bardziej budujące dla kibiców, którzy bardzo licznie przychodzą na te spotkania i dopingują i to cieszy. To mnie cieszy, że tutaj władze miasta przychylnie patrzą na nasz klub, natomiast no nikt tak naprawdę dziś nie powie, jakie będą finanse, bo spora część tych wpływów miasta pewnie idzie na walkę z tym przeklętym koronawirusem.
No właśnie, panie prezesie, pan ważną kwestię poruszył, bo jakby kwestia sportowa, no to pewnie to jest jedno. My wszyscy w Wielkopolsce będziemy trzymać kciuki, żeby sportowo zespół z Ostrowa sobie poradził, no ale pewnie ważniejsza w tej sytuacji jest kwestia finansowa. Zapytam od innej strony. Jakim budżetem dysponowaliście w pierwszej lidze? Pytam pod kątem tego, jak wiele trzeba będzie jeszcze uzbierać, żeby do tych 2 milionów, co jest wymagane na poziomie Superligi?
No sporo. No, na dzień dzisiejszy gdzieś to było w okolicach no 300-350 tysięcy, 7 razy tyle.
7 razy tyle, no właśnie. Oprócz wpływów z miasta, co w takiej sytuacji wydaje się być koniecznością, jeżeli chce się to uzbierać, pewnie też ważne będą wpływy od sponsorów jakby no postronnych, od firm prywatnych.
Tych firm prywatnych do tej pory kilkanaście było, natomiast liczymy się z tym, że po tym wybuchu tej pandemii no każdy sponsor swoją złotówkę 2 razy będzie chciał zobaczyć i obejrzeć, zanim komukolwiek da. Wiadomo, że najpierw będą patrzyli na swoje tutaj, że tak powiem, interesy, na swoje utrzymanie. Ja tak po cichu i zresztą jak rozmawiałem z prezesami innych klubów, to wszyscy po cichu liczą, że ten limit 2 milionów zostanie znacząco obniżony i wtedy też pewnie dojdzie do obniżki i stypendiów sportowych dla zawodników, czy ewentualnie kontraktów. No bo to nie ma co ukrywać, że czasy idą bardzo ciężkie dla całego sportu, nie tylko dla piłki ręcznej, ale dla całego sportu.
Czy wy jesteście związani jakimi terminami? Do kiedy musielibyście te gwarancje finansowe przedstawić? Czy tak naprawdę macie jeszcze tych kilkanaście tygodni, powiedzmy, na to, żeby poszukać tych środków finansowych?
To znaczy najważniejsze jest teraz, bo ja jestem po rozmowie z prezesem PGNiG, najważniejsze, żeby do końca kwietnia wysłać wstępny wniosek o licencję. Natomiast wszystkie kwestie formalne, no to są jeszcze kilkanaście tygodni będzie czasu.
W tym wniosku licencyjnym będzie trzeba wskazać halę, na której chcielibyście rozgrywać swoje mecze w Superlidze?
To znaczy, no u nas, ja tu już mogę z pełną świadomością powiedzieć, że pod koniec września myślę, że może nawet prędzej będziemy, oddajemy do użytku, nasze miasto oddaje do użytku wielką halę widowiskowo-sportową na 3,5 tysiąca osób bodajże. I pewnie już tą halę wstępnie wpiszemy.
Czyli jeżeli Superliga, to właśnie w hali miejskiej.
No tak, tak, tak. Takie są plany. Takie też toczyły się w poniedziałek rozmowy, że jeżeli byśmy, obojętnie czy wejdziemy, czy nie wejdziemy, to mecze chcielibyśmy rozgrywać na tej nowej arenie Ostrów.
O planach, nadziejach związanych z Superligą Piłkarzy Ręcznych opowiadał prezes KPR Ostrowi Paweł Staszak, a już za chwilę po piosence zajrzymy także do poznańskiego Grunwaldu. She's a boat as ever sings. When you cry, 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 baby. When you cry, cry, cry. When you cry, 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 baby.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Ostatecznie na czwartym miejscu szczypiorniści Grunwaldu Poznań zakończyli ten sezon pierwszej ligi w grupie B. Trener wojskowych Rafał Walczak. Czwarte miejsce, jedno z lepszych w ostatnim czasie, ale długo zanosiło się, że będzie jeszcze lepiej.
No, tak naprawdę decydowało to właściwie ostatni mecz, który spowodował, że jesteśmy na najgorszym miejscu z całych rozgrywek. Gdybyśmy nie przegrali ostatniego meczu, byliśmy na trzecim, dwie kolejki wcześniej, byliśmy na drugim. Byłoby, można powiedzieć, uczciwie, no ale sport jest okrutny. Także Ostrów nigdy nie był na pierwszym miejscu, a po ostatniej kolejce wskoczył na miejsce pierwsze i wygrał ligę, a my skończyliśmy na czwartym. Cieszymy się, bo wiele rzeczy nam się udało w tym sezonie zrobić. Pozostaje pytanie o przyszłość.
Zanim o tej przyszłości, to jeszcze na chwilę wróćmy do przeszłości, bo tak jak wspomniałem, wiele wskazywało na to, że jeszcze wyżej zakończycie i tak naprawdę ten koniec sezonu dla was przyszedł w absolutnie najgorszym momencie. Po serii trzech porażek nawet nie mieliście okazji do tego, żeby się odbić. Pierwszy kryzys w tym sezonie, który się pojawił, no, ostatecznie zaważył na waszym miejscu w tabeli.
Troszeczkę kontuzje, trochę gdzieś słabsza gra, no, w Łodzi. To już całkowicie sędziowie nas wykluczyli z gry. No i tak się, można powiedzieć, ta dobra gra i dobry wynik na sam koniec posypało. Do tego jeszcze przyszła pandemia i posypało się wszystko. No ale na razie jeszcze do tej pory trenujemy indywidualnie. Wszyscy według zaleceń, ten w domach ćwiczymy. No jest też o tym film na Facebooku, można też zobaczyć, zapraszam na na stronę Facebook Grunwaldu. Też można zobaczyć, jak zawodnicy ćwiczą w ciężkich czasach.
Wiecie już, w jakim składzie spotkacie się, kiedy będzie to dozwolone i będziecie mogli spotkać się na wspólnym treningu?
No, chcielibyśmy jak najszybciej. No, myślę, że tu piłka nożna jako pierwsza odblokuje te wszystkie zakazy sportowe i będziemy mogli chociażby trenować we własnym gronie. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie w maju i ostatni trening, tak jak zawsze corocznym zwyczajem, zakończony grillem ze sponsorami, uda się zorganizować. No, czekamy wszyscy na kolejne odwilże zakazów.
Czy już pan rozmawiał z władzami klubu a propos tego, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie? No, na pewno sport ucierpi, na pewno budżety w zasadzie wszystkich klubów sportowych w Polsce w jakiś sposób utracą na tym, co się dzieje. Pewnie także budżet Grunwaldu. Już ma pan jakieś informacje, czego się można spodziewać, jak dużych, nawet nie mówię o obniżkach zarobków, ale redukcji kadry, no bo pewnie ta kadra będzie musiała być trochę zmieniona.
Większość naszych zawodników, to już kierownik sekcji przeprowadzał rozmowy. W zasadzie 80% zawodników zadeklarowała, a może nawet 90% zadeklarowała chęć pozostania w klubie. No, nie ma się co oszukiwać, że uposażenia piłkarzy ręcznych nazywane stypendiami, no to są praktycznie wszystkie poniżej krajowej i to niektóre dużo poniżej krajowej i średniej, więc to chłopacy nie grają za olbrzymie pieniądze, można powiedzieć, że to im refunduje koszty przejazdów, czy nie wiem, mogą trochę lepiej zjeść, natomiast nie zarabiają żadnych kroci w Grunwaldzie. No, a jak będzie w przyszłym sezonie, no wszyscy wiedzą, że jak będzie gorzej, to będzie wszędzie gorzej, tak? Jest prawdopodobieństwo i uważam duże, że zniknie część klubów piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bo to są zespoły w większości dotowane przez miasta i przez spółki Skarbu Państwa, więc jak tam zetną pieniądze, no to nie wiadomo, czy te kluby będą w stanie w ogóle finansować, albo grać na tym poziomie, na którym grały dotychczas.
Our love will last without end.
Radio Poznań pod koszami.
26,5 minuty po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Pora zmienić dyscyplinę. Przed momentem było o piłce ręcznej, teraz będzie o baskecie. Tym bardziej, że w naszych audycjach omawialiśmy już sytuację w wielkopolskich klubach koszykarskich grających w ekstraklasach. Teraz czas na męską pierwszą ligę i Polonię Leszno, która walczyła o awans do fazy play-off. Prezesa tego klubu Jacka Kaszubę wysłuchał nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Nie było tego wirusa, zostały nam 2 mecze, więc tam było jeszcze wszystko w grze i można wygrywać, to by było, gdyby wygrać 2 mecze i tak naprawdę można było być w play-offach i tak naprawdę cała zabawa by zaczęła się od początku i byśmy byli oceniani przez tego, jakbyśmy wypadli w play-offach, a w play-offach wszystko mogłoby się wydarzyć. Ja oceniam ten sezon jako taki pełen doświadczeń, duży niedosyt, ale też no nie ukrywamy, też takie sezony się zdarzają. O krok od play-offów, z ciężkim początkiem, zmiana trenera. Liga też dodatkowo była tak wyrównana, że myśmy wygrywali na przykład w Łańcucie. Przegraliśmy u siebie ze słabszą drużyną. Wałbrzych pojechał do Kołobrzegu, przegrał w Kołobrzegu, więc jest tak, że no, ten sezon był pełen niespodzianek, ale ja podsumowując tak, nie jestem zadowolony, no bo te play-offy nie były takie pewne, tak, że, bo takie było założenie, ale z drugiej strony zostały 2 mecze, więc było wszystko jeszcze w nogach koszykarzy, może by się udało, może nie. Nasze zwycięstwa na przykład w Łańcucie czy w WKK Wrocław, gdzie WKK Wrocław w pewnym momencie był praktycznie liderem, drugie miejsce, bili się z Wałbrzychem o lidera, ale zwycięstwo tam powyżej chyba tam 15 punktów. WKK pokazało, że no jest potencjał w tej drużynie i ten Erchierzy ma pomysł i ja myślę, że to też bardzo cieszyło. No, pełne trybuny na trapezie, gra się dla kibiców przede wszystkim i no, raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz są fajne sezony, raz są gorsze sezony.
No i teraz trzeba zadać kluczowe pytanie, co dalej?
Nie wiemy, jak będą grały dalej rozgrywki. Gdybamy teraz tylko, że może PLK będzie grała Polakami, no to będzie w ogóle dla pierwszej ligi dramat, bo zaczną zawodnicy odchodzić, może każdy będzie musiał zrobić kilka kroków wstecz, żeby się odbudować przez parę lat i dopiero wtedy na pewien poziom. Finansowanie odnośnie sponsoringu, nie mówię tu z miasta, bo miasta to też jest jakiś pewnie problem dla każdego klubu, ale sponsorzy mogą podchodzić i naprawdę zawodnicy, ja już mam świadomość, już mi zawodnicy, bo ja się bardzo dobrze rozstałem z zawodnikami, już mi sygnalizowali, że panie prezesie, jakakolwiek kwota, ale byśmy chcieli grać tutaj w Lesznie, tak? I zawodnicy mają tą świadomość, że trzeba zrobić 2 kroki wstecz, tylko no nie wiadomo, gdzie będziemy grać i nie wiadomo, co nam tu jeszcze PZKOSZ wywinie, no bo oni też nie wiedzą, czy będziemy grać z publicznością, czy będzie to bez publiczności. Sport, no bez publiki, no to nie będzie sport. Granie 5 na 5 bez kibiców, to będzie tak jak na treningu. Przez 5 lat budowałem takie relacje z zawodnikami, że tak naprawdę wielu zawodników, którzy nawet odchodzili, to dzwonią, żeby chcieli tutaj wrócić. Jest lista zawodników, którzy czekają też na mój ruch. Przez 5 lat byliśmy klubem wypłacalni. Nie było to jakieś tam wygórowane kwoty, ale to były dla zawodników pewne i w pewnym momencie zaczęli to szanować. Dlatego u nas ten trzon zawsze zostawał, bo wiedzieli ci zawodnicy, na których się postawi, oni tu chcieli zostać. Kamil Hanas i Pawian mają ważne kontrakty, jednak żeśmy podpisali porozumienia, że jak gdyby Liga nie wystartuje, to nie wiąże nas żadna umowa. Czy na przykład klub nie wystartuje, zawodnicy wtedy mają wolną rękę. Czekamy no teraz, co się wydarzy na różnych płaszczyznach.
Czy rozstaliście się już z trenerem Chyrzym?
Umowa była do play-off lub przedłużenie o te play-offy, kontrakt. W połowie marca rozstaliśmy się. Też trener Chyrzy zrezygnował z części kontraktu tego typu praktycznie połowy miesiąca, żeby ratować też klub, żeby nie było finansowego jakiegoś tam zadyszki. Mamy dobry kontakt, więc co będzie dalej, to nie wiemy. Na razie musimy czekać cierpliwie. Miasta mają inne potrzeby. To za chwilę w takim mieście jak Leszno może nie być żadnego sportu i w okresie jesienno-zimowym no niestety nie będzie na co pójść, tak? I tutaj jest takie trochę do włodarzy takich małych miast, żeby wesprzeć te kluby, chociażby tym, żeby nie mieli jakichkolwiek długów, tak? No bo długi wobec zawodników czy innych rzeczy, no to później spowoduje, że klubu nie będzie jednego czy drugiego i nie będzie na co chodzić, tak? No i nie będzie rozrywki.
27 minut pozostaje do godziny 20. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, w której teraz pomówimy o pieniądzach, a pieniądze w czasach pandemii liczyć wypada, bo może ich wkrótce zacząć ubywać. Jak to wygląda w poznańskim magistracie, jeśli chodzi o wspieranie poznańskich sportowców? O tym w naszej kolejnej rozmowie.
Okres pandemii koronawirusa zahamował także świat sportowy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Poznań? Poznań, który miał na przykład znakomity system stypendialny, jeśli chodzi o tych, którzy mieli wystartować na przełożonych obecnie Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pani dr Ewa Bąk.
Rozmawiamy i z radnymi, rozmawiam też tutaj z panem prezydentem. Mamy kontakt bezpośrednio też ze środowiskiem sportowym, ze związkami sportowymi. W takiej sytuacji podjęliśmy to wstępnie oczywiście w taką decyzję, że te stypendia, które są, mówimy o stypendiach dla seniorów, one są do końca grudnia. Jestem też w ścisłym takim kontakcie z szefem kapituły, z panem profesorem Wrykiem i z członkami kapituły, aby zachować te stypendia, które są w tej chwili przyznane, chociażby do igrzysk w 2021, żeby ci sportowcy mieli jakiś taki komfort spokojnego przygotowania się. Natomiast jeżeli imprezy odbędą się we wrześniu czy w październiku, bo mamy takie przesłanki, że Mistrzostwa Europy w wioślarstwie w październiku, jeżeli wszystko się uspokoi, mają szansę się odbyć nad Maltą, wówczas osoby, sportowcy, którzy w tych zawodach będą startować, a nie mają aktualnie tego stypendium, mają szansę od stycznia otrzymać za wyniki z imprez, które są zaplanowane i które się odbędą.
To pozostańmy przy tym sporcie kwalifikowanym, bo były z reguły zabukowane środki na funkcjonowanie klubów ligowych. Co z tymi pieniędzmi, tak zapytam?
Jeżeli chodzi o gry zespołowe, to mamy sytuację dosyć trudną, bo kluby były na różnych etapach udziału w rozgrywkach. Termin rozliczenia jest do końca czerwca. De facto, jeżeli zostały rozgrywki przerwane, to powinny te wszystkie niewykorzystane środki wrócić do urzędu, do Wydziału Sportu, ale wystąpiłam do Wydziału Prawnego z taką propozycją i otrzymałam z Biura Prawnego optymistyczną taką informację, że będziemy mogli przedłużyć okres realizacji zadania i automatycznie przedłużyć okres rozliczenia. To pozwoli, że kluby, które na różnym etapie, tak jak powiedziałam, są kontrakty z zawodnikami, są kontrakty z trenerami. Ta opinia pozwoli nam, że z poszczególnymi klubami, z którymi mamy podpisane umowy, te zadania przedłużyć i automatycznie w ramach tych umów, które mamy, zrobić stosowne aneksy na poszczególne zadania. Czy to dotyczy okresu przygotowawczego, bo niektóre kluby będą startowały w nowym sezonie, będą miały środki na przygotowanie, na wypłatę dla zawodników, na opłatę za obieg. Sądzę, że to będzie bardzo korzystne na ten trudny okres dla poznańskich klubów.
No i niech tak będzie. Trzeba pomagać się w tym trudnym czasie także sportowcom. Tak dzieje się w mieście Poznań. A w piątek ukazał się także komunikat związany ze wspieraniem sportowców przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zostały podjęte kolejne uchwały w sprawie przyznania stypendiów za uzyskanie wyników sportowych, które zapewniły kwalifikację olimpijską. To oczywiście oznacza, że mimo przełożenia igrzysk w Tokio na rok 2021, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przedłużył wypłacanie takiego świadczenia. A do grona stypendystów objętych uchwałą dołączyło 4 kolejnych sportowców z naszego regionu. Kolarze UKS Jedynki Kurnik Nikolaj Płosa i Patryk Rajkowski, taekwondzistka ZS-u Poznań Aleksandra Kowalczuk oraz kajakarka Poznani Karolina Naja. Zatem w grupie objętych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego stypendiami olimpijskimi jest już 18 zawodników i zawodniczek z naszego regionu, w tym oczywiście 3 paraolimpijczyków. Województwo Wielkopolskie jest jedynym, które opracowało i chwaliło taki system stypendiów olimpijskich, który polega na przyznaniu 3000 zł miesięcznie sportowcom, którzy zdobyli już kwalifikacje na tokijskie igrzyska. Tyle na razie o pieniądzach w sporcie. Za 2 minuty będzie o sytuacji w polskim i wielkopolskim tenisie. Don't you leave me, we're both so young and
but tomorrow I'll be left here in the cold. If you don't come back tomorrow, I'll go.
Kortach z Radiem Poznań.
Na korty będzie można pod obostrzeniami oczywiście powrócić już w tym drugim etapie odmrażania polskiego sportu, czyli od 4 maja. Ale posłuchajmy, bo są odwoływane także wielkie tenisowe imprezy, także te mniejszej rangi. Dzisiaj mówiliśmy o turnieju, który miał się odbyć w Niemczech bodajże, prawda?
W Berlinie turniej WTA Premier, który co ciekawe miał powrócić do kalendarza tenisowego po 12 latach przerwy, no ale przynajmniej w tym roku nie powróci.
Nasz reporter Wojtek Bernard zainteresował się sytuacją w polskim i wielkopolskim tenisie. Zatem o obecną sytuację na naszych kortach zapytał prezesa Wielkopolskiego Związku Tenisowego, pana Jacka Gąciorka.
W tym okresie, w którym jesteśmy, tenis niestety nie działa. Nie funkcjonują korty, zawodnicy nie trenują. Jedynie powiedzmy drobne jakieś zadań ogólnorozwojowych, bo niestety tenis to jest sportem, gdzie no, jest rakieta i przestrzeń. Wszystkie obostrzenia, które nas spotkały, spowodowały, że tenis zawodowy, globalnie patrząc i tak samo tutaj w troszeczkę mniejszym stopniu krajowym, został zamknięty do 13 lipca. Wszystkie imprezy zostały jakby odwołane, jeśli chodzi o kalendarz światowy. W Polsce jest wstępnie kalendarz rozpoczęcia turniei od 23 maja. Ale czy to się wszystko odbędzie, to wszystko zależy od sytuacji, jak będzie się rozwijała. W pierwszym momencie Polski Związek Tenisowy będzie chciał rozegrać Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, bo to jest jakby tutaj najważniejsze dla przyszłości na 2021. Kluby będą mogły poprzez zdobywane punkty na tych mistrzostwach dostać jakieś środki finansowe z Ministerstwa Sportu. Jedynym dodatkowym tutaj fajnym elementem tego być może będzie, że pierwszy raz w Mistrzostwach Polski w tenisie wystąpią wszyscy najlepsi polscy tenisiści. W związku z ograniczeniami do podróżowania będą starali się, jeśli będzie taka możliwość, uczestniczyć w tym. Są podane dwa terminy. Pierwszy termin to jest na początku czerwca. Drugi termin to jest w lipcu. To się wszystko jeszcze oczywiście będzie się zmieniało w zależności od sytuacji, tak? Bo tenis jest takim sportem, że imprezy są jakby schematycznie idące rok po roku. Tutaj powiedzmy wypadnięcie jednej imprezy powoduje niemożliwość nawet wejścia w inny termin. Po prostu jest sytuacja niesamowita, takiej nie było od czasu wojny.
Brak uczestnictwa, możliwości uczestnictwa w turniejach uderza po kieszeni zawodników. W przypadku tych największych, najlepszych, oni pewnie w jakiś sposób sobie poradzą, ale jest duże grono tych zawodników, dla których był to sposób na życie, jazdy po mniejszych turniejach, punkty, zarabianie na tym. Czy związek ma pomysł na to, jak im pomóc, żeby nie musieli się z tym tenisem pożegnać?
Polski Związek Tenisowy ma zamiar w zastępstwie być może, bo trudno mi powiedzieć, tak czy się odbędą polskie cykle turniejów międzynarodowych w okresie lata i pytanie, czy te środki, które były przeznaczone z funduszy sponsorskich, nie zostaną jakby przeniesione na cykl turniejów tylko dla zawodników krajowych. No trudno mi tutaj wyrykować. No niestety budżet Polskiego Związku Tenisowego to jest w granicach jest 6 milionów złotych. Budżet Wielkopolskiego Związku Tenisowego to jest około 60 tysięcy złotych na cały rok, tak? I generalnie są to środki tylko jakby zaznaczone tylko dla szkolenia kadry młodzika, czyli zawodników do lat 14, kadry juniora młodszego, czyli do lat 16 i kadry juniora do lat 18. To są jedyne środki, które też będziemy musieli w jakiś sposób próbować inaczej rozdysponować, tak, ograniczając powiedzmy obozy, które były organizowane na rzecz konsultacji, spotkań na miejscu, tak, żeby obniżyć te wszystkie koszty dodatkowe. We'll be right back.
Salisbury Hill i Peter Gabriel muzycznie w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań za 14,5 minuty, godzina 20. Przed momentem było o tym, co dzieje się na kortach. Uszczęśliwieni ostatnio, jeśli w tym czasie można mówić o uszczęśliwionych ludziach, są także biegacze, którzy mogą swoją pasję kontynuować. No ale niektóre imprezy są, prawda, odwoływane.
No niestety, wiadomo, że w czerwcu biegacze nie przyjadą do Grodziska Wielkopolskiego, by wystartować w 14. Hunters Grodziskim półmaratonie Słowaka. Jest to jeden z najbardziej cenionych przez zawodników w Polsce biegów na tym dystansie. Burmistrz Piotr Chojan przyznaje, że odwołanie półmaratonu nie było łatwą decyzją.
Bardzo niełatwa decyzja, ale chyba jedyna, jaką w tej sytuacji można było podjąć, ponieważ cały czas imprezy biegowe, w ogóle imprezy masowe są zawieszone. Praktycznie dopiero od przyszłego tygodnia rozpoczynamy luzowanie tych zasad kwarantanny społecznej, a my mamy świadomość, że pewnie duże imprezy kulturalne i sportowe będą ostatnimi rzeczami, które będą przywracane do życia. Czekaliśmy do ostatniego momentu, kiedy trzeba było już podejmować pewne decyzje, które skutkowały kosztami również, bo pewne rzeczy możemy przechować do przyszłego roku, no ale kiedy puścimy już tą całą machinę organizacyjną naprawdę w ruch jakby na 100%, to jest to taki moment, po którym już nie ma jakby powrotu, także podjęliśmy tą decyzję, zanim do tego punktu doszliśmy. A z drugiej strony chcieliśmy być też uczciwi w stosunku do biegaczy, którzy również oczekują na decyzję organizatorów i chcą wiedzieć, co ich czeka w przyszłości.
Tym bardziej, że aż półmaraton cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Tak, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku kolejny rekord ustanowiliśmy, właściwie biegacze ustanowili kolejny rekord tempa zapisów w stosunku do zeszłego roku. Niektórzy twierdzą, że poprawili się prawie o 20 minut. W zeszłym roku, przypomnę, zapisy trwały 44 minuty. W tym roku, według danych od firmy, która prowadziła zapisy, nie zabrakło po 16 minutach, ale serwery, że tak powiem, odblokowały się dopiero po 32, także to pokazuje też skalę zainteresowania, a przypomnę, że w tym roku zapisywaliśmy 3600 osób, także to jest sporo. I świadczy to też o popularności naszej imprezy.
Co teraz z tymi wpisowymi pakietami?
To znaczy, jeśli chodzi o wpisowe, podjęliśmy taką decyzję, że oddamy wpłacone pieniądze biegaczom. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, mamy też świadomość tego, że nie jesteśmy jedynym biegiem, który się nie odbędzie w tym roku. Biegacze sobie kompletują ten portfel startów znacznie wcześniej. Muszą, że tak powiem, te opłaty wpisowe wnosić czasami z dosyć dużym wyprzedzeniem. Imprezy, że tak powiem, odwołują się jedna po drugiej. Nie widzę możliwości takiej, żeby biegacze nie otrzymywali przynajmniej części pieniędzy z powrotem. W naszej akurat sytuacji możemy uznać, że właściwie jeszcze nie podnieśliśmy takich kosztów, które są jakby bezzwrotne czy nie do wykorzystania. W związku z tym uznaliśmy, że po prostu oddamy pieniądze w tym roku. Zwłaszcza, że my jako jednostka samorządowa, bo organizatorem biegu jest gmina, my mamy pewne kłopoty księgowe, jeśli chodzi o przechowywanie pieniędzy aż tak długo. Dlatego oddajemy wszystkim pieniądze w pełnej kwocie, przy czym jakby wchodzi troszkę tym, którzy stracili sporo nerwów przy zapisach w tym roku i naprawdę szczytów wręcz osiągnęli, zapisując się w tak krótkim czasie. Postanowiliśmy, że w przyszłym roku lista startowa jako taka zostanie zachowana do przyszłego roku, bo to nadal będzie 14. edycja naszego biegu, także tu się nie zmienia. Lista nazwisk pozostanie. Otworzymy kanał płatności w jakiejś określonej dacie, którą jeszcze ustalimy. Poczekamy 10 dni czy 2 tygodnie. Biegacze będą mieli możliwość ponownego wniesienia opłaty startowej. Kto jej nie wniesie, no temu miejsce niestety przepadnie i wtedy te wszystkie miejsca po prostu wystawimy normalnie do zapisów.
Tę rozmowę przygotował Jacek Marciniak, a my kontynuujemy w audycji w sportowym rytmie temat biegowy. Także o pewnych imprezach, które zostały odwołane, ale wiadomo, że teraz są kolejne etapy odmrażania polskiego sportu, także polskiego biegania, więc organizatorzy tych imprez szukają także wolnych następnych terminów. Kiedy planowana zatem jest kultowa poznańska maniacka dziesiątka, której wystartować miało około 5000 osób? O tym jeden z organizatorów, Artur Kujawiński.
Wstępny jest to 24 lub 25 lipca. W tym czasie mamy zaplanowaną nocną rekordową piątkę, zawsze tutaj o 22:00 5 km. I jeszcze rozważamy, czy będą to biegi w jednym dniu, czy zrobimy weekend biegowy. Przede wszystkim mamy już tych uczestników zgłoszonych, pakiety są przygotowane, więc jesteśmy na ten bieg przygotowani w zasadzie. Mobilizacja by trwała już krótko, żeby to odbudować, jeżeli chodzi o infrastrukturę i przygotowanie. Ale trzeba pamiętać, że musimy najpierw mieć sygnał w Polsce, że faktycznie biegi ruszą, bo tak naprawdę teraz są biegi odwoływane nawet czerwcowe. My też nie możemy ruszyć z zapisami chociażby na ten nocny, który moglibyśmy połączyć z dziesiątką. Polską, więc wszyscy są w Polsce zawieszeni i czekamy na sygnał. Tak naprawdę możemy czekać nawet do 1 czerwca, bo tak jak mówię, na dziesiątkę mamy zgłoszonych uczestników. Bieg nocny na 5 km jest biegiem mniejszym, więc nam spokojnie starczy, jeżeli w czerwcu ruszymy zapisami, wtedy frekwencję uzyskamy i będziemy mogli oba biegi ruszyć. Także cały czas rozważamy kilka wariantów, jak to ma wyglądać, ale najważniejszym jest informacja ogólnopolska, że imprezy sportowe ruszą. Z tego co wiemy, w Chinach już biegi do 1000 osób ruszyły, odbywają się, więc no to jest taki promyk nadziei, że może u nas też już w czerwcu na przykład będzie to możliwe.
Inna sprawa, że jak tylko kiedy sezon biegowy ruszy, to przypuszczam, że wszyscy organizatorzy no będą mieli duże obłożenie, no bo pewnie też zapotrzebowanie społeczne wśród biegaczy jest olbrzymie na to, żeby wreszcie gdzieś wystartować. Będą polowali na te biegi.
Tak, no my tutaj też mogliśmy rozważyć datę na przykład wrześniową czy październikową, ale wiemy, że ten okres już będzie strasznie obłożony. Będą po 3-4 biegi w jeden dzień w danym województwie, więc też nie chcieliśmy wchodzić w ten kalendarz. Od 6 lat organizujemy tutaj nad Maltą bieg nocny w lipcu. Wiemy, że to jest okres wakacyjny, ale też niekoniecznie w tym roku, że tak powiem, osoby wyjadą na wakacje. Loty na razie są odwołane. Podejrzewamy, że jednak te osoby zostaną. No i będą spragnione właśnie sprawdzenia się. A jeżeli to będzie w porach wieczornych czy wczesnoporannych, to temperatura powinna również być w miarę sprzyjająca, ale przede wszystkim wszyscy będziemy głodni tego biegania. No i najważniejsze chyba w tych okolicznościach, że zależy nam, żeby przede wszystkim spotkać się i wspólnie pobiegać. To jest najważniejsze.
Za 7 minut godzina 20. Już mówiliśmy w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań o pieniądzach. Bardziej w kontekście wspierania sportowców i klubów sportowych przez samorządy, czy to miejski w Poznaniu, czy też województwa wielkopolskiego, ale także kwestia pieniędzy ważna jest dla organizatorów wielu imprez. Jak tutaj zarabiać na organizacji imprez, skoro nie można tych imprez zwyczajnie organizować z udziałem publiczności? Pojawiają się różne pomysły.
No właśnie, gala sportów walki w pay-per-view. Na taki pomysł wpadli poznańscy promotorzy z Włodzimierzem Rzadkiewiczem na czele. Czy w czerwcu zobaczymy znanych w Poznaniu pięściarzy właśnie za pośrednictwem platformy internetowej? Posłuchajmy.
Wiadomo, nie można robić imprez masowych, a wszyscy są głodni jakby walk, zawodnicy chcą zarabiać pieniążki. Czekamy na takie zielone światło od rządu, żeby można takie coś zorganizować.
Jakby podstawą tego, żeby organizować galę w formacie pay-per-view, jest pewnie także model biznesowy. To musiałoby się w jakiś sposób finansowo spinać. Czy pan dysponuje takimi wyliczeniami, ile ewentualnie tych chętnych musiałoby wykupić galę, żeby to miało wszystko, no mówiąc tak kolokwialnie, ręce i nogi?
Największym kosztem zawsze gali jest, powiedzmy, karta walk. Tak? Jestem w trakcie rozmów z zawodnikami, że byłoby to na zasadzie, że zawodnik sprzedaje sobie swoją garzę, ma jakby ze sprzedaży pay-per-view. Tak? Ustalamy koszt pay-per-view jest na przykład 19,99 i jakaś kwota z tego idzie na większość tej kwoty idzie dla zawodnika. I wtedy zawodnik jakby no stara się bardzo, żeby sprzedać jak najwięcej i jak najwięcej zyskać, tak? A organizator jakby pokrywa koszty ringów i tak dalej, tej całej tam oprawy i studia. Także jest to takie wyzwanie dla zawodników, którzy chcą zarabiać, tak? I muszą od siebie coś dać. Ja taki model sobie wymyśliłem, no bo nie ukrywajmy, że w tej chwili ze sponsorami będzie na pewno duży problem.
No właśnie, wiemy, że ci zawodnicy z pańskiej grupy promotorskiej, ale nie tylko, oni no, będą głodni tych walk, bo tak naprawdę dwie okazje im przeszły trochę koło nosa, bo miała być w kwietniu jedna gala w Buku, później ona została przesunięta na czerwiec, no, ale wiemy, że jakby zakaz organizowania imprez masowych pewnie potrwa jeszcze trochę, więc jeżeli zawodnicy chcą trochę grosza odłożyć, no to muszą także myśleć o tym, jak te pieniądze zarabiać.
No tak, dokładnie, dlatego tak rozmawiam z zawodnikami i jestem jakby... Mam tu już pierwsze nazwiska, które w to wejdą. Dalej się rozglądamy. Konkretną decyzję podejmiemy, myślę, że niebawem. Nie wiem, kiedy będzie ogłoszone troszeczkę te zluzowania tych wszystkich zakazów. No bo nie ukrywajmy, że na tą chwilę jest to nie do zrobienia, tak? Mhm. Nie chcemy tak jakoś tam mocno omijać tych wszystkich przepisów, bo to też jest bez sensu, tak? Jest to źle odbierane, ale przy... I jakby przy ilości tam dopuszczonych do imprezy, tam 50 osób załóżmy, no to jest to już wykonywalne, tak, że można to już zrobić i są na to pomysły, no takie studio wyposażone normalnie w ring, w ściankę sponsorską, w lery i tak dalej, także myślę, że ma to szansę sprzedania się.
No to w takim razie trzymamy kciuki za wszystkie pomysły pozwalające na to odrodzenie sportu w różnych formach, bo czas rzeczywiście dla wszystkich jest bardzo trudny. Na antenie Radia Poznań w najbliższy czwartek o 17.15 oczywiście kolejne wydanie piłkarskiego magazynu Kolejarz, nasze codzienne serwisy rano 6.05, 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05, a już jutro od 21.10 kolejna audycja na żywo sportowa Arena. Tym razem zaprosimy Państwa do wysłuchania takiej dziennikarskiej debaty o świecie sportu, zatrzymanym przez pandemię, ale powoli, przynajmniej w Polsce, odmrażanym tematem naprawdę dużo, począwszy od przełożenia największych imprez, takich jak Igrzyska Tokio 2020 i piłkarskie Euro. Będą też pytania o próbę powrotu do normalności w różnych dyscyplinach i oczywiście także w sportowej rekreacji. Będziemy zajmować się także kwestiami stypendialnymi i dotacyjnymi dla klubów i sportowców. W takim dziennikarskim gronie radiokonferencja na te gorące sportowe tematy z udziałem Beaty Oryl-Stroińskiej z TVP Poznań, Marcina Pawlickiego z Polskiej Agencji Prasowej i Mateusza Kuźniewskiego ze stacji Fan Club TV. To jutro o 21.10. A dzisiaj kończymy to wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu realizujący naszą audycję Rafał Polacki oraz ci, którzy program przygotowali i prowadzili,
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.